Południe Wnet.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jankowski przy mikrofonie. Już mogli Państwo dzisiaj przywyknąć do tego głosu, bo i poranek, i południe, i popołudnie, a to wszystko dlatego, że większość radia pojechała na Węgry, wygrzewa się nad Balatonem albo spaceruje ulicami Budapeszta. W poniedziałek, jak już miałem sposobność mówić Państwu i komunikować Dzień Węgierski w Radio Wnet, więc szybko uczymy się węgierskiego, żeby nadążyć za radiem i poranek poniedziałkowy i kurier w samo południe w poniedziałek pewnie i na pewno popołudnie i wiele wejść w ciągu dnia ze stolicy Węgier będziemy realizować specjalnie dla Państwa. Zacieśniamy współpracę w ramach Trójmorza, a nie bez kozery o Trójmorzu wspominam, ponieważ w studio pierwszy gość Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
My jesteśmy rozdwojeni, część w Warszawie, część w Budapeszcie, a tymczasem pod nieobecność Krzysztofa Skowrońskiego zawiązała się deklaracja Koalicja Europejska dla Polski, podpis Grzegorza Schetyny oraz wielu byłych premierów i wielu byłych ministrów spraw zagranicznych. Pana zdaniem to jest akcja polityczna, która zagrozi nie tylko PSL-owi, nie tylko Biedroniowi, ale także Prawu i Sprawiedliwości?
Nie, nie wydaje mi się. Ja patrzę na to po pierwsze jako kontynuacja tej próby, tej sztuczki socjotechnicznej z Polexitem, gdzie próbowano przez wiele miesięcy społeczeństwu polskiemu wmówić, że ma do czynienia z rządem antyeuropejskim, prowadzącym, jeszcze wcześniej mówiono, na Białoruś, do Rosji, no i że na pewno doprowadzi do wyjścia z Unii Europejskiej. Ta sztuczka nie zadziałała. I w dalszym ciągu nie będzie działała, ale widać, że próbują kontynuować to i sprzedawać światu, że jest w Polsce alternatywa proeuropejska. Teraz po drugie, no jeśli to miała być alternatywa proeuropejska, to dlaczego z byłymi komunistami, z politykami z dalekiego PRL-u? Przecież pan Miller Cimoszewicz to byli politycy, którzy karierę robili jeszcze w czasach PRL-u i na pewno nie mogą stanowić dzisiaj oblicza jakiejś nowej lewicy. Więc nie będzie to atrakcyjna formuła dla wyborców Platformy Obywatelskiej. Zresztą takie próby już były w poprzednich latach. Unia Demokratyczna, Unia Wolności próbowała wciągnąć do współpracy byłych PZPR-owców i to chyba się nazywało Lewica i Demokraci i tak dalej.
W skrócie LID.
LID, to wszystko padło. Więc Jestem zdziwiony tą próbą. Jakbym rozumiał próby poszukiwania nowego elektoratu lewicowego, liberalno-lewicowego wśród młodszych polityków i tu kiedyś rozumiałem tą próbę wciągnięcia pani Nowackiej, no ale odwrócenie się do tak, nie chcę używać tych słów, które ostatnio padały o naftalinie i dinozaurach, ośmieszone z innego powodu, no ale to tak to wygląda trochę śmiesznie.
Może rzeczywiście pomysł, żeby konferencję prasową, na której została podpisana deklaracja, być może wymyślono już po słowach premier Ewy Kopacz, że jednak dinozaury to jest nośny temat, daje duże osiągi, więc...
Prowadził tą konferencję, jak zauważyłem, z jednej strony to był ambasador nasz w Kanadzie, ale był to też były dziennikarz gazety wyborczej, także to też pokazuje, jakie środowisko patronuje temu porozumieniu.
Pewnie dla ruchu Biedronia, o czym jeszcze dzisiaj w popołudniu będzie na okazja porozmawiać i dla PSL-u jakiejś listy alternatywnej budowanej przez chwilę wokół Kośniaka-Kamysza, to będzie zagrożenie, ale dla was, dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest może szansa, żeby mocniej wejść do centrum.
No tak jak powiedziałem, to nie jest dla nas zagrożenie, dlatego że część tych polityków to są politycy mocno skompromitowani, już nie tylko za czasy PRL-u, ale również za ostatnie lata, przecież oni są nagrywani, kiedy dyskutowali o ważnych sprawach politycznych, tam były przecież pewne konstytucyjne problemy, dyskusja o budżecie, o finansowaniu wyborów. Do tego dochodziły przecież też obyczajowe skandale nagrane, albo które mogliśmy obserwować, rozstania małżonków, powroty i tak dalej. Więc nie wydaje mi się to oferta atrakcyjna dla kogokolwiek, poza jakąś garstką liderów politycznych. Ale to jestem bardzo zdziwiony, dlaczego były działacz przecież NZS-u, który tworzył NZS najpierw w Wrocławiu, potem w Polsce, myślę o Grzegorzu Schetynie, sięga po taką kompromitację sprzed lat.
Rzeczywiście osoba, która kiedyś aktywnie zwalczała w Polsce komunizm, teraz przedłuża żywot polityczny niektórym jego spadkobiercom, jak Leszkowi Millerowi czy premierowi Cimoszewiczowi. Ja już niemalże znam tą deklarację na pamięć, ona nie jest długa, odczytuję ją na antenie Radia Wnet od godziny 12. Przeczytam akapit drugi, nie w całości, tylko w części. Od trzech lat ten wielki narodowy wysiłek, jakim było wstąpienie do NATO i do Unii Europejskiej, jest marnotrawiony. Budowany jest system państwa bliższy standardom wschodnim niż zachodnim. Pozycja międzynarodowa obecnego rządu osłabła, nie walczy on nawet o dobry dla Polski kolejny budżet Unii. Zagrożenia są większe i przez Polskę, i przez Europę idzie fala polityki podziałów i nienawiści wspierana przez propagandę kłamstw. Polska od trzech lat traci swój wysiłek i marnotrawi sukcesy poprzedników. Taka jest teza główna tej deklaracji.
No to są takie pisanie, jakby ludzie z Marsa to napisali, którzy nie żyli w ostatnich latach w Polsce, nie zauważali tego, jak rozwija się polska gospodarka, jakim wzorem jesteśmy dla znacznej części państw europejskich. Nie zauważali, kto prowadzi do podziału w tej chwili w Europie, kto chce zrobić w Europę dwóch czy trzech prędkości, gdzie, w których państwach występują olbrzymie problemy wewnętrzne, gdzie ludzie protestują na ulicach. To są ludzie, którzy nie przeżyli widocznie, że w Polsce odbył się szczyt natowski, który był, zakończył się wielkim sukcesem dla bezpieczeństwa Polski, że w Polsce odbyły się Światowe Dni Młodzieży, pielgrzymka Ojca Świętego, odwiedziło nas ponad 2 miliony ludzi, że tutaj odbył się jeszcze 2 miesiące temu wielki szczyt klimatyczny w Katowicach, gdzie ponad 20 tysięcy ludzi przyjechało, dyskutowali, zakończyło się to pozytywnym porozumieniem, że będą następne wielkie konferencje, wydarzenia w Polsce, że jesteśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa, gdzie cały świat na nas zagłosował i tak dalej, że Polska proponuje właśnie pewne inicjatywy, jak na przykład Trójmorze, że Polska próbuje rozwiązać problemy emigracyjne Europy, przyjmując prawie 1,5 miliona Ukraińców do siebie. Że Polska próbuje, aby Europa była niezależna od politycznie motywowanych dostaw gazu rosyjskiego i tak dalej. To są wszystko inicjatywy, które służą Europie.
Tylko że w ramach Unii Europejskiej rzeczywiście może nasz głos jest słabszy. Nasze konflikty z Komisją Europejską miały się zakończyć. To obiecywał trochę między słowami premier Mateusz Morawiecki, a nie udało się ich zamknąć.
Nie udało się zamknąć, dlatego że okazało się, że myśmy podchodzili do tego sporu na poziomie prawnym i próbowaliśmy przekonać argumentami prawnymi, modyfikując, nowelizując również prawo zgodnie z pewnymi zaleceniami. Natomiast zderzyliśmy się z polityczno-ideologicznym walcem. Okazało się, że po tamtej stronie urzędnikom, jak pan Timmermansowi i innym, wcale nie chodzi o to, żeby uzdrowić rzekomo naszą chorą, nasz chory system sądownictwo, przepraszam. Natomiast chodzi, żeby było jak było, po prostu, żeby wrócić do poprzednich rozwiązań, a najlepiej, gdyby politycy sprzed 2015 roku wrócili do władzy. Więc mówię, okazało się, udowodnili to, spierając się z Polską, że toczą z nami spór ideologiczny, polityczny.
Mimo wielu koncesji na rzecz Komisji Europejskiej, wielu kompromisów i kilka razy cofnięć przyjętych już ustaw, okazało się, że nie ma woli z tej komisji, żeby kompromis zawrzeć, więc być może polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec Komisji Europejskiej była od początku źle skrojona.
To okaże się, czas pokaże, czy to była polityka źle skrojona, jak pan mówi. Natomiast myśmy wykazali, jak powiedziałem, naszą dobrą wolę, naszą chęć porozmawiania o szczegółach, o rozwiązaniach prawnych. Myśmy pokazali Komisji i całej Europie, że rozwiązania, które wprowadzaliśmy, były nie wymyślone z sufitu, tylko były importowane najczęściej z innych państw, członków Unii Europejskiej. No i spotkaliśmy się, jak powiedziałem, z odpowiedzią, no bo im wolno, prawda, bo mają starszą rzekomo kulturę prawną, a wy jesteście młodą demokracją, młodszej kulturze prawnej i wam tego nie wolno robić. Czyli jeszcze raz powtarzam, zderzyliśmy się z walcem ideologiczno-politycznym, a nie z rzeczową rozmową na argumenty.
W sprawie wymiaru sprawiedliwości była taka sugestia, kiedy jeszcze pan był szefem dyplomacji ponad rok temu, że być może warto iść na Radę Europejską, warto iść na głosowanie w sprawie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. To się nie stało, dobrze, źle?
No to już historia. To państwo, publicyści, historycy ocenią, która droga mogła być
lepsza. Pan minister
lepsza.
Też dzisiaj, jest historykiem.
Dzisiaj jesteśmy na nowym etapie. Jak powiedziałem, pokazaliśmy naszą dobrą wolę, pokazaliśmy kompromis, pokazaliśmy rzeczowe argumenty.
I niczego nie ugraliśmy.
Nie ma odpowiedzi pozytywnej, więc jedynie co możemy zrobić w tej chwili, przeczekać, aby w najbliższych wyborach europejskich w końcu maja wybrać nową reprezentację w Europarlamencie, następnie wybrać nową komisję, również już wtedy z komisarzem wskazanym przez nasz rząd, który będzie chciał współpracować z tym rządem, a nie jak do tej pory mamy komisarza, który zwalcza ten rząd. I wtedy być może ta sprawa zostanie rozstrzygnięta.
Żeby móc oddziaływać na Komisję Europejską, trzeba mieć bardzo sprawnego polityka w Komisji Europejskiej. Pan minister widzi taką postać w obozie Prawa i Sprawiedliwości, która mogłaby pójść do Brukseli i sprawnie oddziaływać wewnątrz komisji.
Oczywiście, no nie jedną. Jest wiele takich osób, naszych polityków i czynnych, i mniej czynnych, i ci, którzy mają już doświadczenie europejskie. Mamy dużą grupę europosłów, obecnych, byłych, którzy mogliby taką funkcję pełnić z pożytkiem dla Europy i z pożytkiem dla Polski. Ale żadnego nazwiska nie wymienię, oczywiście.
Dzisiaj rano w studiu Waldemar Paruch wymienił, że na szczycie listy jest premier Beata Szydło.
Na przykład.
Kandydatów, to byłaby dobra kandydatura?
No, to byłaby jedna z najlepszych, jako była pani premier. Będąc premierem, oczywiście zdobywa się olbrzymie doświadczenie na różne dziedziny życia i wtedy to mógł być kandydat do bardzo różnych komisji, prawda? Bo są politycy, którzy się specjalizują w jakichś sprawach i
no właśnie,
nie na wszystkie komisje można ich proponować.
Pada pytanie, od czego komisarze miały być pani premier?
No właśnie, to też zależy od nowego rozdania w Unii Europejskiej, bo są komisarze od bardzo ważnych kwestii i jeszcze ważniejszych kwestii, można powiedzieć. Więc to też warto zabiegać nie tylko o właściwą osobę, ale właściwy urząd, właściwą komisję.
No, czasami to jest dostosowane do osób i kalkulacja staje się trochę bardziej skomplikowana, a jeszcze w tej części naszej rozmowy chyba najbardziej skomplikowany problem, jaki stoi przed Unią Europejską, Brexit. I problem, na który chyba nikt w tej chwili nie ma dobrego rozwiązania.
No nie może mieć dobrego rozwiązania, dlatego że to jest sprawa bez precedensu. To jest pierwsze państwo, a być może długo będzie to jedyne państwo, które wyjdzie z Unii Europejskiej, więc nie ma, po pierwsze nie ma procedur, jak ten rozwód przeprowadzić, Brexit. Nie ma również wzorców, jak potem urządzić sobie relacje między państwem, które wyszło z Unii Europejskiej, a Unią Europejską. Mamy takie wzorce jak na przykład Szwajcaria, jak Norwegia. Są państwa spoza Unią Europejską, ale opłacają część składki, przez to mają dostęp do wspólnego rynku. Mamy również wynegocjowane porozumienie z Kanadą, CETA porozumienie. Być może to będzie jakaś wskazówka, jak potem będą wyglądały stosunki. Ale to jest drugi etap. Na razie musimy się rozwijać z Wielką Brytanią. Nikt tego nie wie, bo w tej chwili Unia Europejska proponuje, aby na jednym obszarze Wielkiej Brytanii panowały dwa porządki polityczno-prawne, ekonomiczne. Czyli jeden w Irlandii Północnej, inny na Wyspach. To nie jest do przyjęcia dla żadnego suwerennego rządu.
No właśnie, to było moje następne pytanie, bo ani Norwegia, ani Szwajcaria, ani nawet Kanada
nie jest tak podzielona.
Nie ma Irlandii Północnej i nie ma tego problemu.
No i to jest problem, który należy rozwiązać raczej politycznie, z pewnymi elementami oczywiście gospodarczymi, bo za tym stoją duże pieniądze. Jeśli Irlandia Północna będzie miała inny status, to oczywiście przez Irlandię Północną będzie ułatwiony dostęp dla kapitału czy biznesu europejskiego do Wielkiej Brytanii. Dla części biznesu brytyjskiego może być to też furtka dostępu do Unii Europejskiej. No ale na to się wszyscy muszą zgodzić.
Profesor Krasnodębski określił politykę Komisji Europejskiej jako rozbiór Wielkiej Brytanii.
Tak, to też napisałem w jakimś komentarzu, że to są zaproponowane w tej chwili dwa porządki prawno-polityczno-ekonomiczne, które jeśli by zostały zaakceptowane, to mogłyby skłonić następne w części Wielkiej Brytanii, na przykład Szkocję, a być może Gibraltar by powrócił do tego, żeby również uzyskać jakiś inny status, więc jest to rzeczywiście droga do rozbioru Wielkiej Brytanii.
w tej układance, w tym dialogu jest miejsce na aktywną rolę polskiego rządu, bo ministrowie aktualnie mówią, że piłeczka jest po stronie Londynu, a wszyscy negocjujemy razem poprzez Brukselę, nie będziemy wychodzić przed szereg w tych negocjacjach.
No, polski rząd już zamanifestował pewne propozycje, aby ten Brexit backstop, aby on działał przez tylko kilka lat. Czyli pewne propozycjeśmy złożyli. Ja uważam, że tutaj nie należy fetyszyzować przede wszystkim jedności, bo nam powinno zależeć na tym, aby utrzymać jak najbliższe relacje rozwiedzionej Wielkiej Brytanii z nami, z Unią Europejską, aby zagwarantować oczywiście dobry los Polaków, którzy chcą pozostać w Wielkiej Brytanii, relacje gospodarcze i warto aktywnie poszukiwać rozwiązań, a nie zasłaniać się taką ideologiczną mantrą, że jedność jest najważniejsza.
A jeżeli rząd powinien być bardziej aktywny w tej chwili, wychodzić trochę przed szereg i proponować jakieś bilateralne porozumienie, to w ogóle jest możliwe w ramach traktatów?
Na dzisiaj nie, natomiast w ramach Unii Europejskiej przecież możemy proponować różne rozwiązania, a nie ślepo akceptować tylko to, co zostanie wymyślone na przykład między Berlinem, Paryżem a Brukselą. My też jesteśmy aktywnym członkiem Unii Europejskiej i w ramach tych negocjacji, które toczą się w kuluarach, możemy wtedy odgrywać jakąś rolę.
Słuchaj, Państwo, popołudnia wnet na 878 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm. Gościem popołudnia wnet Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zanim przerwa muzyczna, to panie ministrze, ostatnie pytanie. W pana pierwszym exposé określił pan Wielką Brytanię jako najważniejszego partnera geopolitycznego dla Polski. Czy Brexit tą sytuację zmienia, czy dalej powinniśmy tak postrzegać Londyn?
On zmienia. Oczywiście, jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, to wtedy ten partner będzie partnerstwo osłabione. Natomiast w dalszym ciągu jest to ważny partner gospodarczy. Przecież nie znikniemy z tego rynku. Będziemy funkcjonować. Nie znikną Polacy. Ponad milion mieszka. To po drugie, Wielka Brytania nie wyprowadza się z Europy. Nawet jeśli wyprowadzi z Unii Europejskiej, to nie z Europy. W dalszym ciągu będzie państwem europejskim, będzie członkiem NATO i Unia Europejska, proponując pewne, może nie do zaakceptowania w tej chwili, rozwiązania w sferze ekonomicznej, jednak proponuje szereg powiązań w sferze bezpieczeństwa z Wielką Brytanią. PESCO i tak dalej, ta wzmocniona współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. I tutaj partnerstwo będzie w dalszym ciągu utrzymane.
Jakie bezpieczeństwo wykuje się na Bliskim Wschodzie po zbliżającej się konferencji w Warszawie? O tym porozmawiamy w drugiej części rozmowy, a tymczasem posłuchajmy muzyki. Specjalnie wybrałem dla pana ministra Guns N' Roses. To był dobry wybór, panie ministrze?
Bardzo dobry.
Oczywiście. No to posłuchajmy.
Popołudnie wnet.
I po odrobinie dawki dobrej muzyki wracamy do studia. Łukasz Jankowski, popołudnie wnet, 878 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i oczywiście www.wnet.fm. W studio bez zmian Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych i przechodzimy, i tutaj do afiliacji dodam jeszcze, były ambasador Polski w Teheranie.
Tak jest, dziękuję.
Dziękuję. To teraz nie bez kozery, oczywiście wspomniałem i nie bez powodu na tym Teheranie, bo porozmawiamy o 13 i 14 lutego w Warszawie, konferencja międzynarodowa dotycząca bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wydaje się, że już się odbędzie, no bo skoro Mike Pence, wiceprezydent USA, przyjeżdża, to już nie przelewki.
Tak, rzeczywiście ze Stanów Zjednoczonych szykuje się poważna reprezentacja. Mamy deklarację wiceprezydenta. No wcześniej oczywiście Mike Pompeo, czyli sekretarz stanu, jest współgospodarzem. Są też informacje, gdzieś tam się obiło uszy, że być może Jared Kushner też będzie, a więc to jest bardzo bliski, zaufany człowiek samego prezydenta Trumpa. Jest potwierdzony premier Netanyahu. On jest tutaj w dwóch rolach, bo on jednocześnie kieruje Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wiem, że jest sporo ministrów potwierdzonych, niektórzy na poziomie ministra co pełnego, niektórzy wiceministrowie. Ja myślę, że ta deklaracja w tej chwili wiceprezydenta Pence'a spowoduje, że w niektórych stolicach dojdzie do pewnej refleksji, być może te delegacje zostaną podwyższone, a tam, gdzie nie planowano, to zaplanują udział.
Pytanie, na ile to jest poważna sprawa, skoro na dwa tygodnie wcześniej okazuje się, że będzie wiceprezydent, na ile to jest robione ad hoc i trochę po łebkach, a na ile to jest jakiś rzeczywiście poważny element w długofalowej strategii USA?
Po pierwsze, to ja chciałem zwrócić uwagę na strategię polską, że Polska przez całe lata była aktywna na Bliskim Wschodzie. Myśmy przez całe dziesięciolecia mieli przecież tysiące żołnierzy, którzy przeszli przez operacje pokojowe ONZ. Mieliśmy żołnierzy na Synaju, mieliśmy żołnierzy na wzgórzach Golan, to jest pogranicze syryjsko-izraelskie, mieliśmy w Libanie, no mieliśmy również dalej od Bliskiego Wschodu w Iraku. Od lat jesteśmy też członkiem koalicji antyterrorystycznej. To są oczywiście mniejsze siły, ale funkcjonujemy. Byliśmy też aktywni politycznie, ponieważ mamy placówki praktycznie na całym Bliskim Wschodzie i mamy placówkę i w Izraelu, i w Ramallach, w Palestynie, i w Iranie mamy placówkę, nigdy żeśmy nie przestali jej mieć i tak dalej. Przez dwa lata będąc ministrem objechałem pół Bliskiego Wschodu, spodziewając się, że będziemy przez członkiem Rady Bezpieczeństwa, a w Radzie Bezpieczeństwa około 70% prac to są problematyka Bliskiego Wschodu. Druga połowa, można powiedzieć, państw Bliskiego Wschodu w tym czasie odwiedzała nas w Polsce albo gdzieś spotykaliśmy. Także myśmy tą naszą dyplomację od lat przygotowywali do tego, że jeśli pojawi się inicjatywa, iż jako państwo, członek Rady Bezpieczeństwa będziemy zajmować się Bliskim Wschodem, to jesteśmy do tego przygotowani.
Po Warszawie chodziła stugębna plotka, że podobno minister Czaputowicz co do terminu dokładnej daty i zakresu konferencji dowiedział się oglądając telewizję Fox News.
Nie, to dementuje te okrutne plotki. Ta konferencja była przygotowana przez wiele miesięcy. Polska dyplomacja była uprzedzona, a jak powiedziałem, a liczyliśmy się z tym, że będziemy się tą problematyką zajmować już wiele lat temu. I jeszcze jeden dodam taki argument, iż kiedy objęliśmy miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, to zaproponowałem, aby naszym ambasadorem była osoba, która wybitnie zna się na problematyce bliskowschodniej, pani ambasador Joanna Wronecka, która była poprzednio ambasadorem w trzech krajach. To jest w Egipcie, w Jordanii i w Maroku. Mówi świetnie po arabsku, więc jest wybitnym ekspertem w tej dziedzinie. Więc to też jest kolejny atut. Być może też był wzięty pod uwagę, oferując nam współpracę w tej kwestii.
Wspomniany już dzisiaj były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, pan Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, że to wielki błąd, że rząd się zgodził na taką konferencję, bo nic nam to nie da, a tylko skonfliktuje nas z Iranem, a to 80-milionowy, to już ode mnie dodatek, dość obiecujący rynek.
Po pierwsze, nie jesteśmy z nikim skonfliktowani na Bliskim Wschodzie. To tak jak powiedziałem, byliśmy tam aktywni, mamy placówki wszędzie i tu i tam.
Ale wypowiedzi dyplomatów irańskich były dość nerwowe.
Za chwilę to wyjaśnię. Od lat mamy umiarkowane stanowisko wobec tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i tutaj państwa i arabski, i Izrael wiedzą, że jesteśmy wyważonym członkiem społeczności międzynarodowej. Po drugie, przecież my od lat negocjowaliśmy stałą bazę amerykańską w Polsce, tarczy antyrakietowej i tej tarczy, która miała bronić Europy i Stanów Zjednoczonych właśnie przed ewentualnym atakiem rakietowym ze strony Iranu. Iran o tym wiedział, jeszcze jako wiceminister 10 lat temu też tę sprawę konsultowałem. Nie było tu zastrzeżeń. Ja tu również w 2016 roku przyjmowałem ministra Javada Zarifa w Warszawie. No oczywiście w tej chwili pewna taka konfrontacyjna retoryka wyszła z ust Ministerstwa Spraw Zagranicznych irańskiego. Jest to taka typowa rewolucyjna retoryka, która mi się zdarza od czasu do czasu, bo trzeba pamiętać, że za miesiąc będziemy obchodzić 40-lecie islamskiej rewolucji w Iranie, która właśnie zrywała więzi z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, więc jest to taka doktryna polityczna
ale
tego państwa.
Nigdy nie zrywała kontaktów z Polską,
ale nigdy
ile pamiętam.
Nie zrywaliśmy z kontaktów, mieliśmy zawsze dobre i poprawne relacje. Jest to potencjalnie rzeczywiście bardzo bogaty kraj, potencjalnie. Jest to kraj, który ma drugie zasoby gazu ziemnego na świecie, wielkie zasoby ropy i tak dalej. Ale na tym potencjale się kończy, dlatego że jest to mieszana gospodarka państwowo-prywatna, co oznacza również pewne patologie, która kieruje się pewnymi doktrynami politycznymi w dealach biznesowych i bardzo trudno jest tam robić interesy gospodarcze średniemu państwu takim jak Polska, dlatego że oni preferują jakiekolwiek porozumienie na jakikolwiek temat z dużymi państwami, które by ich nobilitowało, które by oznaczało, że są respektowani, a przecież przez 40 lat często byli marginalizowani, ostracyzowani jako państwo antydemokratyczne, jako państwo antyzachodnie. Więc to jest, potencjał jest, ale nie jest wykorzystywany nie przez nas, tylko przez Iran, który po prostu chce robić interesy z innymi państwami ze względów politycznych.
Chociaż te kontakty, gdzie chodzi o gaz i ropę, były bardzo obiecujące. Podobno te tankowce, które wpływały do Lotosu, wiozły w sobie bardzo, bardzo tanią ropę.
Myśmy to zrobili jako pewien test. Rzeczywiście parę lat temu przypłynęło kilka tankowców z Iranu, aby sprawdzić, czy na wypadek zagrożenia dostaw ropy rosyjskiej jesteśmy w stanie importować z innych obszarów świata i zrobiliśmy ten test. Tak, oczywiście. Natomiast no, nasze rafinerie są w tej chwili przystosowane do odbioru ropy rosyjskiej. Dopóki te dostawy są niezagrożone, to ropa ropie jest nierówna. Z różnych krajów jest różna, jest i słodka, i taka, i cięższa, i lekka, i znawcy to państwu opowiedzą. Więc były to testy tylko techniczne.
Ale podobno udane.
Udane testy oczywiście i oczywiście jesteśmy w stanie to w dalszym ciągu robić. Nasza konferencja nie zagraża temu poziomowi współpracy gospodarczej.
Przy okazji innych konferencji bardzo głośno było o tym, czy zapraszać przedstawiciela Iranu, czy nie zapraszać. Prezydent w Davos mówił, że sugerował, że wypadałoby zaprosić. Pan minister też wskazywał, że może warto
byłoby. Ja też uważałem, że warto. Natomiast wiem, że Iran od lat izoluje się, on nie chce rozmawiać na takie tematy. Między innymi z faktu, o którym wspomniałem, że antyamerykanizm jest podstawą tej doktryny politycznej funkcjonowania tego systemu, tego reżimu w Iranie. Gdyby nagle pogodzili się ze Stanami Zjednoczonymi, to nagle prysnęłaby wymówka, dlaczego jest tam tak źle, dlaczego ten kraj się nie rozwija w takim tempie, jakbym mógł w stosunku do potencjału. No dzisiaj mogą wskazywać tak, bo świat zachodni pod kierunkiem Amerykanów, dużego szatana i małego szatana z Izraela nam przeciwstawia się naszemu rozwojowi.
A co my realnie możemy ugrać w trakcie tej konferencji? Chociażby z Izraelem.
Znaczy jedna konferencja jeszcze nie przesądza niczego, a szczególnie jedna konferencja na tematy bliskowschodnie. Jak państwo wiedzą, konflikty bliskowschodnie toczą się od setek lat, zanim jeszcze Izrael powstał. Prawda? Chociaż dzisiaj często oskarża się, że matką wszystkich konfliktów to jest konflikt izraelsko-palestyński. Nie. Bo jeszcze setki lat temu były przecież 1500 lat temu nastąpił rozdźwięk między sunitami, szyitami. Były najazdy tureckie, które jednoczyły ten obszar. Potem były kolonie europejskie, które dzieliły też ten obszar. Także tam jest wiele sporów. Natomiast od lat wiele państw i regionu, i państw poza regionem próbuje te konflikty rozwiązać. I my też od czasu do czasu się przyłączamy do tego, właśnie jak wspomniałem wcześniej, albo delegując żołnierzy, którzy strzegą pokoju, przynajmniej na niektórych granicach, albo oferując rozwiązania dyplomatyczne. Oferujemy spokojne, rzeczowe miejsce do rozmów na tematy, wiele tematów, które są konfliktogenne na Bliskim Wschodzie. Jeśli w jakimkolwiek przynajmniej jednej kwestii ktoś z kimś się porozumie, to już będzie sukces.
A jeżeli porozumie się Warszawa z Tel Awiwem w jakiejkolwiek sprawie, czy tutaj przy okazji tej konferencji możemy jakoś pójść do przodu po tym sporze o nowelizacji ustawy o IPN?
To ten spór był tylko na chwilę, kilka tygodni, może kilka miesięcy, on latem już ubiegłego roku został zażegnany deklaracjami obu premierów, więc ja nie widzę tutaj spornych problemów. Natomiast
można ją pogłębić.
Są kwestie historyczne, które nas dzielą. Jest oczywiście całe pokolenie w Izraelu, które pamięta jeszcze II wojnę światową i nosi w swoich sercach zadrę za to, co się stało tutaj na ziemiach polskich, za co nie jesteśmy winni, bo to był okupant, który to wyrządził, ale w jakiejś części świadomości to się odbiło również na naszych relacjach.
Szczególnie, że Netanyahu jest w dość trudnej sytuacji. Trwa kampania wyborcza, którą może przegrać.
Może przegrać. Toczą się też procesy śledztwa przeciwko niemu. No, ale taki jest los polityka. W dalszym ciągu ma legitymację demokratyczną sprawować swój urząd i jest dla nas partnerem do rozmów.
A ze Stanami co możemy ugrać? Bo ostatnio te relacje stały mocno napięte przez takt i umiejętności dyplomatyczne pani ambasador Mosbacher?
A to chwilowe. No oczywiście pani Mosbacher wywodzi się z kręgów biznesowych, więc ma to przyzwyczajenie w biznesie do skracania dystansu, do używania bardziej otwartych terminów niż język dyplomatyczny i protokół dyplomatyczny pozwala. Natomiast co możemy...
Ale udało już się panią ambasador trochę wychować i trochę nauczyć standardów dyplomacji?
Ja nie jestem tutaj recenzentem pani ambasador, to proszę pytać innych, którzy mają kontakty z nią na bieżąco. Natomiast wracając do tego pytania, oczywiście Stany Zjednoczone w dalszym ciągu są dla nas głównym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. To jest jedno z nielicznych państw, które zabiega o globalny pokój, o globalny ład, który by służył państwom demokratycznym i jest to nasz sojusznik. Po drugie, zabiegamy o to, aby Stany Zjednoczone dostrzegały w naszej części Europy i w Polsce partnera gospodarczego i to się udaje. Podpisaliśmy ważne kontrakty na dostawy gazu skroplonego do Polski, co powoduje, że stajemy się coraz mniej zależni od politycznie motywowanego gazu rosyjskiego. No i mamy nadzieję, że również Stany Zjednoczone dostrzegły potencjał Trójmorza, a więc dużego bloku państw, ponad 100 milionów państw Europy Środkowo-Wschodniej, który mógłby być istotnym hubem dla gospodarki amerykańskiej.
100 milionów obywateli, państw 12, tyle liczy Trójmorze w tym formacie, który rozmawia z Amerykanami, bo z Chińczykami rozmawiamy w nieco poszerzonym gronie. 16, tak, plus jeden. Pojawiła się taka w Krynicy taka teoria, że być może jest szansa, żeby Amerykanie nie tylko politycznie, nie tylko militarnie, ale też finansowo zaangażowali się w budowanie Trójmorza. Jest w ogóle taka szansa, żeby dołożyli Amerykanie przez swoje firmy, korporacje, kontrakty, trochę pieniędzy do budowania infrastruktury Trójmorza?
Trzeba ich tam kusić oczywiście, dlatego że argumenty pokazują właśnie 12 państw, 100 parę milionów ludzi. Ostatnio również skusili się Niemcy, zainteresowali się i zgłosili akces jako państwo, jako obserwator do tej inicjatywy. Są państwa spoza Unii Europejskiej, bo jak tylko przypomnieć, że na razie inicjatywa jest ograniczona tylko do państw Unii Europejskiej, ale są państwa takie jak Ukraina, jak Azerbejdżan, kiedy jeszcze byłem ministrem Azerbejdżanu i mówi, dlaczego Trójmorze, a nie dlaczego Czteromorze, prawda? Kaspijskie też może być aktywnym członkiem, ten obszar Morza Kaspijskiego, aktywnym członkiem inicjatywy. Trójmorze dotyczy właśnie inicjatyw infrastrukturalnych, drogowych, komunikacyjnych, kolejowych, ale również energetycznych. I tu jest wielkie pole do popisu. Przecież chcemy budować elektrownię atomową. Technologia amerykańska mogłaby się przydać, mogłaby być tutaj jedną z propozycji. Są inne państwa zainteresowane budową terminali LNG. Na przykład Chorwacja od lat próbuje zbudować terminal LNG na wyspie Kirk. Być może Amerykanie mogliby wejść w to i pomóc Chorwacji. Litwa zbudowała mały terminal i tak dalej. I inne państwa mogą do tego dołączyć i to jest okazja dla Stanów Zjednoczonych, aby tu zaistnieć.
No jeśli... Także finansowo?
Również finansowo. Kolejny argument, który pokazujemy. Jeśli wymiana gospodarcza między Niemcami a Polską jest większa niż Niemcami a Rosją, która w dalszym ciągu jest wielkim rynkiem, to już jest jakiś sygnał, że na tym obszarze można zarabiać. Jeśli wymiana gospodarcza między Niemcami a grupą wyszehradzką, czwórką, jest większa niż Niemcami, a Francją, o czym mało kto wie, no to też jest kolejny argument, że to jest ważnie rozwinięty obszar, na którym warto zaistnieć.
Pytanie, czy w końcu gospodarka będzie przemawiać, czy ideologia? Wydaje się, że patrząc na nasz spór z Komisją Europejską, raczej ideologia jest górą. Z racji kronikarskich odnotujmy artykuł polskiego szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza razem z kolegami z Czech i Szwecji, Tomaszem Petryczkiem i Margot Wollström. Nowa Europa Wschodnia ma znaczenie, czyli 10 lat Partnerstwa Wschodniego, pomysłu, którym kiedyś bardzo się chwalił pana ulubiony minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma znaczenie Partnerstwo Wschodnie? Czy to jest taki projekt, który powinien odejść jako nieudana forma integracji wschodniej Europy z Unią Europejską. No,
problem polega na tym, właśnie dlatego krytykowaliśmy ten program 10 lat temu i nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości wtedy w 2006 go nie przyjął, ponieważ to był program proponowany przez Niemcy, do czego Niemcy się przyznają. No właśnie program nieintegracji tych krajów, tej szóstki krajów z Unią Europejską, tylko po pierwsze oderwanie ich od tych starych powiązań z Rosją i stworzenia dla nich takiej wiecznej poczekalni. No, część tych krajów od razu powiedziała, że to ich nie interesuje. Azerbejdżan, Armenia, Białoruś. Inne kraje uwierzyły, że to będzie wehikuł, który ich doprowadzi do integracji. No i mieliśmy problem potem na Ukrainie. Mamy od pięciu lat. Ten program oczywiście warto kontynuować i ja też, będąc ministrem, jeździłem do tych krajów, też z panią minister ze Szwecji, odwiedzałem z Ukrainę, z Borysem Johnsonem, z Frankiem Walterem Steinmeierem, z Jean-Marc Ayrault, z Francuzem. Więc robiliśmy tam wyjazdy, próbowaliśmy ich zainteresować nowymi rozwiązaniami, na przykład współpraca młodzieży, współpraca komunikacyjna i tak dalej. Rzeczywiście jest troszkę zapomniany ten program od kilku lat, między innymi przez wielką presję, jaką na Europę wywiera emigracja z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. Został przypomniany kilka lat temu poprzez konflikt rosyjsko-ukraiński. No a my jesteśmy tym krajem, który sąsiaduje zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, czyli z agresorem, ofiarą agresji, więc na nas spoczywa ciężka odpowiedzialność, aby przypominać o tych problemach wschodnich, przypominać o tym, że projekt Europy demokratycznej, zintegrowanej ciągle jest nieskończony. Ciągle jest nieskończony, bo aż do Kaukazu są państwa europejskie, które warto do Europy włączyć.
O pomyśle trzech ministrów spraw zagranicznych można przeczytać w całości w gazecie Rzeczpospolita na stronie 10. No to na koniec to, co politycy lubią najbardziej, czyli miejsca na listach. Już pan minister wie, że będzie startował i wie skąd. Do Europarlamentu oczywiście.
Ja zawsze odpowiadam też żartem, jak Bóg da i partia pozwoli. To wtedy będziemy, myślę, że najbliższe tygodnie przyniosą odpowiedzi na te pytania, bo widać, że chociażby zaczęliśmy od tej deklaracji koalicji, która się tworzy na czas wyborów europarlamentarnych, że to będzie presja i sytuacja polityczna będzie wymuszała, aby coś tam deklarować i pokazywać, więc słyszałem, że dzisiaj chyba minister Dworczyka, który też zapowiadał, że w najbliższych tygodniach ujawnimy jakby naszą strategię na te wybory.
I hasło, to hasło nie będę pytał i tą ideę, z którą państwo pójdziecie do Europarlamentu, ale zapytam, czy pan poseł uważa, że będzie z korzyścią dla Polski, także dla pana formacji, jeżeli znajdzie pan się w Europarlamencie?
To już proszę pytać decydentów o tym. Ja wnoszę doświadczenie, kilkudziesięcioletnie doświadczenie, zarówno analityczne, jak i praktyczne, jako urzędnika, jako dyplomaty, polityka, który kierował też polską dyplomacją, która w tamtym czasie odniosła istotne sukcesy. Jak powiedziałem, mamy niebotycznie podwyższone bezpieczeństwo Polski przez obecność wojsk NATO, wojsk amerykańskich. Za chwilę będzie baza w Rędzikowie. Być może będzie następny krok wzmacniania naszego bezpieczeństwa przez Amerykanów. Także wiele inicjatyw zostało zrealizowanych, szczególnie, jak powiedziałem, w dziedzinie bezpieczeństwa. Mamy nowe porozumienia z Amerykanami, w niektórych jeszcze uczestniczyłem w 2017 roku, kiedy odwiedzałem Houston i Texas i dopieszczaliśmy te porozumienia z ministrem Woźniakiem. Po to też otwieraliśmy nowe konsulaty, na przykład w Houston, aby monitorować te rozwijające się stosunki polsko-amerykańskie.
Czyli jeśli Bóg da i partia pozwoli, to pan minister nie powie nie.
To będziemy wtedy odpowiadać na takie pytanie, jak Bóg zapyta i partia zapyta.
Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych, a być może przyszły kandydat do Parlamentu Europejskiego, pewnie z Łodzi, jak znam życie. Jak Bogda i partia pozwoli. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Ja dziękuję bardzo.
16:42 na zegarach. To niech zaśpiewa Elvis Presley, a my pewnie jeszcze przez chwilę zostaniemy się w tematach międzynarodowych, bo już gdzieś tam w Kijowie czeka pewnie na połączenie Paweł Bobołowicz i opowiemy nie o sprawach bieżących, tylko rocznicy ingresu, tak to się mówi w Kościele Katolickim, a w cerkwi prawosławnej intronizacji patriarchy Moskwy i Wszechruszy Cyryla I, czyli o coraz bardziej powikłanej historii i teraźniejszości cerkwi na Ukrainie i w Rosji. Zostańcie Państwo z nami.